Dobry wieczór. Audycja Migdały jeszcze takich gości nie miała. Skupiamy się zawsze na formach około ugładzonych, singlowych. Ludzie wysyłają mi gotowe prespaki, w których są zdjęcia, w których są klipy. I nagle odzywa się Jan Fanfary. Odzywa się z projektem, który gra międzynarodowo. Odzywa się z projektem, który ma nieodłączną sferę wizualną. I mowa tutaj o Shepherds of Cats. Cześć.
Cześć.
I o projekcie eksperymentalnym. To są super podwaliny do tego, żeby porozmawiać generalnie o procesie, bo ta muzyka jest dialogiem, jest procesem, jest czymś zupełnie nieokiełznanym i mam nadzieję, że Jan dzisiaj tutaj nam to troszkę wyklaruje, jak wygląda taka rozmowa muzyków na scenie, która jest nagrywana i gdzieś tam puszczana dalej w świat. Na czym w takim razie polega generalnie muzyka eksperymentalna? Jak ją okiełznać? Gdzie jest ta granica pomiędzy czymś przygotowanym, a zupełnie improwizowanym? Czy w ogóle tam jest jakaś forma, którą wy zakładacie, czy to jest zawsze wolne, free po prostu?
Doskonałe pytanie, bo to pytanie już w samej swojej istocie zawiera szereg elementów odpowiedzi. Tak jak powiedziałeś o tym parametrze nieokiełznania, to on już jakby z klucza samej nazwy zespołu Shepherds of Cats, czyli pasterze kotów, no, to jest jaka swoista figura niemożliwa. Czy ktoś na ziemi jest w stanie wyobrazić sobie sytuację okiełznania kota? Tak? Niemożliwe. Gdzieś myślę w sposób bardzo, z jednej strony być może zabawny, ale z drugiej strony bardzo trafny, ta nazwa opisuje istotę tego, co między nami się dzieje. Jest to próba okiełznania czegoś, co z definicji okiełznanym być nie może. Nasza muzyka, jakkolwiek może to dziwnie zabrzmieć, ale jest to muzyka, ma charakter dźwięków generowanych w czasie rzeczywistym. Te dźwięki ewokowane są za pomocą na pozór bardzo klasycznych instrumentów, bo są to perkusjonalia, jest to syntezator analogowy, jest to wiolonczela i gitara w tym takim podstawowym jakby ustawieniu. Natomiast sposób ewokowania tych dźwięków no już daleko odbiega od takich naturalnych i oczywistych skojarzeń związanych z tymi instrumentami. To jest muzyka, która powstaje całkowicie w czasie rzeczywistym. Ona nie jest przygotowana, nie jest zaplanowana. To, co dana sytuacja nam podpowie w danym momencie tej interakcji naszej na scenie, ale też interakcji emocjonalnej, no bo to się dzieje w kontekście, ktoś siada i na to patrzy, ktoś w tym uczestniczy, myślę tutaj o publiczności. I ta interakcja gdzieś nas wszystkich prowadzi. Czasem na manowce, czasem w obszary bardzo przyjemne dla ucha, ale zawsze jest to coś nieprzewidywalnego i nieokiełznanego.
Jestem ciekawa w takim razie, w takim układzie, czy, no bo grają różne osoby z różnym na pewno backgroundem, z różnym na pewno w ogóle poczuciem na przykład swojego ciała tego danego dnia i czy wiemy o tym, że nasze ciało wpływa na to, jak tworzymy. Co się dzieje dalej i czy w takiej sytuacji wy swoje emocje jakby staracie się chować, czy je jeszcze bardziej przerzucać? W sensie, czy może być tak, że ktoś jest w tak, nie wiem, trudnym stanie tego dnia, że się wycofuje, wy wtedy musicie go wyratować? Jestem ciekawa tej takiej, wiesz, mentalnej dynamiki między wami.
To jest w ogóle oszałamiające, że pytasz o tak... Spotykamy się po raz pierwszy, tak? Ty nas nie znasz zupełnie. I kolejne pytanie, które jest doskonale trafne. Powiem ci tak, my mamy próby. I te próby są po to, by trenować naszą wzajemną intuicję. My od lat, no już zgoła niemalże 10, spotykamy się w miarę regularne próby, podczas których tylko i wyłącznie improwizujemy. To powoduje, że przez te wszystkie lata nauczyliśmy się siebie na jakimś dziwnym, może potroszę pozazmysłowym, na pewno pozawerbalnym poziomie, jesteśmy w stanie na siebie reagować w taki sposób, że przestajemy być tak naprawdę sumą pięciu gości, pięciu osobowości, ale stanowimy jakiś zamknięty system przepływu komunikacji, wzbudzania się nawzajem. I w tym kontekście nie istnieje, brzmi to wręcz filozoficznie, ale nie istnieje jednostka. U nas nie ma na przykład osoby, która jest liderem. My stanowimy jeden spójny organizm, mam nadzieję, że spójny, organizm, który jeżeli jakaś część tego organizmu jest w gorszej kondycji psychofizycznej, to tak naprawdę nie ma to dla nas specjalnie znaczenia, bo to nam nie ciąży w żaden sposób, bo i tak pozostajemy organizmem i ten organizm przez fakt, że jest na scenie, jest żywotny z definicji. Natomiast też taka na przykład ociężałość czyjaś w danym momencie jest też cudownym elementem wyzwalającym dla emocji, które są głównym i podstawowym paliwem tego typu zdarzeń. W związku z tym, jeżeli ktoś się czuje źle, paradoksalnie daje nam to paliwo do pracy i do współpracy i to przez to, że te my na siebie wzajemnie wpływamy i wywołujemy u siebie różne stany, to taki stan nawet skądinąd negatywny jest czymś rezaldo pozytywnym dla nas w ostateczności.
Zapowiedziałeś, że wyjaśnisz mi redefinicję muzyki i tak też zrobimy po emisji kolejnego utworu.
Thank you.
co w takim razie jest tą redefinicją muzyki?
Przywołam tutaj taką historię, którą lata temu usłyszałem z ust niejakiego Tomasza Gwięcińskiego, który opowiadał historię Bogusława Szefera, który to z kolei, mając wykład wśród studentów, narysował na tablicy okrąg i powiedział tak: wyobraźcie sobie, że w tym okręgu zawarte są wszystkie znane nam na tę chwilę gatunki muzyczne. Czy jest jazz, muzyka szeroko rozumiana, ówczesna muzyka, współczesna muzyka, klasyczna, reggae, być może nawet czy death metal był w tamtych czasach, chyba nie, ale na tamtą chwilę wszystkie dostępne gatunki muzyczne. Po czym narysował takie rozchodzące się promieniście wokół tego okręgu kreski, powstało jakby słoneczko, i zadał pytanie: nie rozumiem, dlaczego współcześni muzycy, artyści nie eksplorują tych przestrzeni. I tutaj zrobiłem jakby taki background pod próbę powiedzenia, czym jest redefinicja w muzyce. Jest właśnie próbą znalezienia tych obszarów, które dotychczas były nieeksplorowane. Muzyka improwizowana w tym takim bardzo współczesnym charakterze, mówię o tym takim współczesnym charakterze, bo muzyka improwizowana ma szereg różnych źródeł. Tym jednym z podstawowych, które wzięło się z jazzu, potem free jazzu, w naturalny sposób gdzieś ta linia wypłynęła z tej strony. Natomiast jest to ciągle jakby w obszarze tego okręgu, co by o tym nie mówić. Natomiast poza obszarem tego okręgu są miejsca, które dotychczas nie były w pełni prześwietlone przez muzyków. I powiem ci, redefinicja. Był taki niestety nieżyjący już dżentelmen z Wielkiej Brytanii, John Russell, gitarzysta. On z ewidentnych błędów artykulacyjnych, czegoś, co dla gitarzysty jest oczywiste, jak usłyszy na przykład dźwięk jakiś niedociśnięty artykulacyjnie, gdzieś taki, który nie wybrzmi w sposób należyty. On z tych wszystkich artefaktów takiego błędu artykulacyjnego stworzył swoją wirtuozerską wręcz metodę. Gdy pierwszy raz go usłyszałem, byłem zdezorientowany i zdruzgotany, bo wydawało mi się w pierwszej chwili, na pierwszy rzut ucha, że tam w ogóle, o co w ogóle chodzi, tam się nic nie klei. Miałem doświadczenia z taką muzyką improwizowaną, ale właśnie z tego klucza free jazzu, gdzie wszystko było na poziomie tym warsztatowym, doskonałe. A tutaj słyszę, że jest jakiś doskonały warsztat, ale ten doskonały warsztat jest z obszaru, który dla mnie jest ewidentnym błędem. I gdy się zacząłem temu przyglądać, nagle dostałem takiego oświecenia. Zobaczyłem tak, ten gość popękał rzeczywistość i zaczął włazić w te miejsca, których nikt wcześniej nie eksplorował. I on zaczął odpowiadać na to pytanie postawione przez Bogusława Szefera. Dlaczego nikt tego nie eksploruje? On to zaczął. Daleko nam, jako pasterze kotów, do tak doskonałej umiejętności penetrowania takich obszarów, ale naprawdę staramy się właśnie wchodzić w te miejsca. Te miejsca, które są pęknięte, te miejsca, które są nieoczywiste, te miejsca, które pozornie są kakofoniczne, nierówne, a jednak jakoś w jakiś przedziwny sposób Wszyscy się w nich odnajdujemy i gdzieś pulsujemy w tych nierównych pulsacjach. To tak jakby jechać konno po jakiejś nierównej powierzchni i cały czas anglezować w taki sposób, że nie obijać sobie pupy o siodło.
Dobrze, że mówisz o miejscu, zejdziemy sobie właśnie do fizycznego miejsca, czyli tego konkretnego, w którym zagracie w Gdańsku niedługo. To jest inaczej niż w raju. Z tego, co się orientuję i z tego, co bywam w tym miejscu, jest to taki sklep z antykami.
Dokładnie tak.
I skąd ten wybór, czy on jest specjalny? Chciałam też pytać właśnie o specyfikę waszego bukowania. Nie wiem, czy wy się tym zajmujecie, ale
tak.
Wiem, że jest to ciężki kawał chleba już dla zespołów bardzo takich, załóżmy, których ta forma jest bardziej sprzedająca się, może tak?
Tak. Okay.
Więc jestem ciekawa, jak to wygląda w kontekście zespołu, który prezentuje coś naprawdę gdzieś tam trudnego, nie mainstreamowego gdzie ten słuchacz jest, musi być zaangażowany w podobne, nie wiem, środowisko i rzeczy. Jak to wygląda?
Nie jest to łatwy proces, tak? Zabukowanie takiej trasy, nasza nieoficjalna nazwa trasy nosi tytuł Pasteryzacja kotów. Gramy w ramach tej pasteryzacji 8 koncertów i tym ostatnim jest właśnie ten koncert inaczej niż w raju. Powiem, nie jest to łatwy proces. Natomiast w wielu miejscach w Polsce są takie ośrodki, takie przyczółki otwarte na tego typu przedsięwzięcia. I tym przyczółkiem właśnie w Gdańsku jest, pewnie są i inne, ale to miejsce inaczej niż w raju, swoją drogą mała dygresja, nie wiem dlaczego nazywa się to inaczej niż w raju. Myślę sobie, jakkolwiek nie byłem tam fizycznie, ale chyba przyznasz mi, że to miejsce jest tak niezwykle urokliwe w taki naprawdę głęboki sposób, że to mógłby być raj, prawda?
Ja nie widziałam filmu, może to jest nawiązanie do filmu, bo przed chwilą tutaj rozkminiliśmy, że...
Ach, kurczę,
tak, że
widzisz?
Tu wychodzi moje nieprzygotowanie i nie mam pojęcia.
Widzisz, kurczę, ja też nie odrobiłem lekcji do końca.
Ale rzeczywiście przestrzeń jest bajeczna.
Tak czy owak, inaczej niż w raju jest miejscem przecudownym. Osoba Tomasza Guta prowadząca to przedsięwzięcie jest również niezwykła. Pamiętam, jak zadzwoniłem do Tomasza i poznaliśmy się wtedy, tak naprawdę, przy tym telefonie, tak rozmawiamy, on mówi, ale wiesz co, to jest raczej małe miejsce, no ja pytam tak, ile tam wejdzie, 30 osób może na schodach, a ja mówię, doskonale, pięknie, bo bałem się, że 5 to trudno uruchomić proces grupowy w 5-osobowej grupie obserwatorów, natomiast nie żart, natomiast ta powierzchnia jest wystarczająca do tego, żeby przyjąć taką ilość osób, która będzie doskonałym lustrem dla tego, co będziemy tam robić. Miejsce no przepiękne jest. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa. To będzie 21 kwietnia, inaczej niż w raju, Gdańsk. Godzina 20. Pewnie nikt nie zapamięta, ale łatwo sobie znaleźć na fanpage'u tego miejsca wszystkie dane dotyczące koncertu.
Czy na ten koncert można też kupić bilety właśnie na miejscu? Czy są w ogóle bilety? Jak to wygląda?
Można kupić i na miejscu, i można kupić online.
Powiedz mi, czy inaczej czujecie się grając w Gdańsku, a na przykład w Japonii, w której też mieliście okazję grać?
Powiem, że tak, z jednej strony jest inaczej, ale z drugiej strony jest dokładnie tak samo, bo inaczej jest przez to, że każde z miejsc ma swój niepowtarzalny klimat, swoje niepowtarzalne powietrze, którym w takiej sytuacji koncertowej oddychamy. Natomiast jest dokładnie tak samo, bo te procesy, które są istotą naszych tych pasterskich spotkań na scenie, są dokładnie takie same, niezależnie czy to się dzieje w Japonii, czy to się dzieje w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, czy nad cudownym naszym polskim morzem w Gdańsku, inaczej niż w raju.
I będzie z wami też DJ Pietruszka, z tego co rozumiem. To jest nieodłączna część składu?
Tak, dokładnie. DJ Pietruszka jest od samego początku nieodłączną częścią składu. Ja całkowicie intencjonalnie mówię, że jest to kwintet, mimo że te osoby, które obsługują instrumenty, te akustyczne, to jest 4 panów, natomiast jesteśmy kwintetem, dlatego że muzyka i dźwięk stanowią nierozerwalną całość. Powiem ci tak, dla mnie osobiście muzyka ma kolor i kształt. W momencie, gdy Maciek wyświetla kolory i kształty, które też w czasie rzeczywistym wywołuje za pomocą swoich wymyślonych narzędzi, on dla mnie gra, bo tak jak powiedziałem, ja widzę muzykę w kolorach, widzę muzykę w kształtach, więc jak dostaję z jego strony coś, co mnie wzbudza z tego klucza, jest to nadal dla mnie muzyka. Dźwięk jest dla mnie obrazem, a obraz jest dla mnie dźwiękiem.
Ściskamy w takim razie wszystkich pasterzy i dziękuję ci, Janie, za to spotkanie.
Bardzo ci dziękuję za to spotkanie również. Bardzo dziękuję za pytania i mam nadzieję do zobaczenia 21 kwietnia w Gdańsku.
Zapraszamy wszystkich słuchaczy. To były Migdały, Sara Kordowska. Dobrej nocy. Please.
My hands are a bit sweaty now. My hands are a bit sweaty. I think it's the... It could be anything, but there could be more than one reason. I've got sweaty hands and I can't function. Oh, God! I wish I had a towel. Oh, God! The bloody way! Oh, yeah. My hands are sweaty still, but a bit of towel would help. can wipe them on my pants. I don't think anyone would notice if I did. They're quite dark. And who's going to see it? God, I hope no one can see it. Thank you.
Migdały.